Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczki opowiem o zakażeniu paciorkowcowym i chorobie o nazwie erysipelas, czyli róża, która jest zaliczana do powierzchownych zakażeń skóry i tkanki podskórnej. Zakażenia tkanki podskórnej dzielone są ze względu na stan miejscowy i objawy ogólne na ostre, przewlekłe i podostre. Klinicznie podział obejmuje także głębokość zmian z wyróżnieniem powierzchownych obejmujących tkankę podskórną i głębokich dotyczących głębiej leżących tkanek powięzi i mięśni. Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej przebiega zwykle z wysoką temperaturą, dreszczami, bólem i złym samopoczuciem. Przy ostrym przebiegu objawy i przebieg zapalenia zależą od rodzaju drobnoustrojów i lokalizacji zmian zapalnych oraz współistniejących czynników predysponujących. Zakażenie, jak wspomniałam, przebiega nie tylko z wysoką temperaturą i dreszczami, bólem, ale objawia się nadwrażliwością, zwiększonym uciepleniem, obrzękiem obszarów skóry i tkanki podskórnej, które objęte są stanem zapalnym. Róża często przebiega z wysoką gorączką do 40 stopni Celsjusza, jaka jest powodowana przez bakteryjne toksyny, a także inne związki zapalne, które powstają wskutek zapalenia, interferony, interleukiny, czyli substancje wytwarzane przez właśnie różne komórki. W cięższych przypadkach może dochodzić do wstrząsu septycznego u takich osób, szczególnie dotyczy to ludzi starszych ze współistniejącymi chorobami, zwłaszcza takimi jak cukrzyca czy zaburzenia krążenia żylnego, immunosupresja, złamania w wywiadzie, także operacje ortopedyczne, gdzie zakażenie może obejmować głębsze warstwy skóry, powięzi, prowadząc do występowania powikłań, pęcherzy i łącznie z martwicą tkanek. Paciorkowce wydzielające enzymy, szczególnie takie jak hialuronidaza czy streptokinaza, hemolizyna, powodują właśnie zniszczenie tkanek, zaburzenia mikrokrążenia żylnego i limfatycznego. Niewłaściwe leczenie albo opóźnienie leczenia antybiotykami może być powodem powikłań z występowaniem pewnych odmian już takiej cięższej róży, czyli róży pęcherzowej, róży zgorzelinowej, martwicy, ropowicy, aż po posocznicę, ze współistnieniem stanów zapalnych żył głębokich, niewydolnością nerek czy jednym z powikłań, jakich zwłaszcza dotyczące róże nawracającą jest słoniowacizna. Cechą charakterystyczną zmian zapalnych jest ciemnoczerwona, nawet purpurowa barwa nacieku na skórze, którym towarzyszą wspomniane objawy ogólnoustrojowe, odróżniające na przykład róże od zakrzepowego zapalenia żył, gdzie zazwyczaj nie ma temperatury, nie ma takiego chociaż ucieplenie skóry może być. Róża według dermatologów jest uważana także za powierzchowną formę celulitu, czyli zapalenia skóry i tkanek miękkich. Czynnikiem wywołującym róże są paciorkowce beta-hemolizujące grupy A, B, C, D i G, ale zakażenie może być wywołane także przez inne bakterie. Gronkowce, mieszaną florę bakteryjną, zwłaszcza Haemophilus pseudomonas, Escherichia, Klebsiella. Objawy zapalne w tkance podskórnej mogą towarzyszyć również zakażeniom promienicą. Do zakażenia dochodzi najczęściej wskutek uszkodzenia ciągłości skóry, szczególnie w przebiegu zadrapania, pęknięcia, zwłaszcza przy współistniejącym upośledzeniu krążenia żylnego i limfatycznego, przy grzybicy stóp, wskutek przedostawania się do skóry bakterii z wewnętrznych ognisk zakaźnych. Zapalenie tkanki podskórnej, określane mianem celulito, charakteryzowane jest jako ostry albo przewlekły stan zapalny skóry, tkanki podskórnej i głębszych warstw, jakie może przebiegać z towarzyszącą podwyższoną temperaturą i spowodowane przez różnorodne czynniki chorobotwórcze, w tym nie tylko wymienione zakażenia bakteryjne, ale urazy, szczególnie w przebiegu infekcji przebiegającej ze świądem. w przebiegu wyprysku kontaktowego, atopowego zapalenia skóry, drożdżycy, grzybicy, wyprzenia, otarcia naskórka, ale też wskutek uderzenia, stłuczenia, ukąszenia, ugryzienia, oparzenia, a nawet mikrourazów powstałych w przebiegu balneoterapii. Także róża może wystąpić w przetokach pooperacyjnych. Zdrowa, nieuszkodzona skóra zwykle posiada fizjologiczną ochronę wraz z istnieniem warstwy rogowej naskórka, specyficznego pH skóry czy odczynu kwaśnego, wiele innych nieswoistych i swoistych reakcji obronnych, które chronią organizm i przez także skórę przed zakażeniem. Do tych obronnych mechanizmów należy także wydzielina gruczołów łojowych, potowych. Jednak w skojarzeniu czynników ryzyka i predyspozujących, zwłaszcza tak jak powiedziałam, zakażenie, miejscowe zadrapania czy osłabienie odporności przy obniżeniu ogólnym odporności może dojść na przykład do zapalenia mieszków włosowych, gruczołów łojowych, potowych, czemu sprzyjają, jak już mówiłam, choroby, które powodują świąda, więc świerzb, pokrzywka, które powodują, że chory się drapie. Do zajęcia skóry mogą prowadzić także liczne bakterie występujące na skórze albo bakterie wydzielające toksyny. Zwykle na skórze występuje flora taka saprofitująca, miejscowa, która może w pewnych warunkach stać się również patologiczną, ale także określana jest jako przejściowa. Bakterie obecne na skórze, gronkowiec naskórkowy, rzadko bywa chorobotwórczy, ale okresowo może być chorobotwórczy. Z kolei przejściowa flora bakteryjna pojawia się okresowo, pochodząc z naturalnych otworów ciała, traktowana jako bakterie napływowe. Dość częstą chorobą, która sprzyja, są urazy, jak już mówiłam, skóry, zadrapania, zwłaszcza w przebiegu ze świądem. Dochodzi do ropnego zapalenia mieszków włosowych. To jest stan zapalny ujścia mieszka włosowego, który potem przechodzi na cały mieszek. Powstają mikroropnie wraz z utrzymaniem stanu zapalnego mieszków dochodzi do odczynu zapalnego skóry z bolesnością. Te zmiany mogą przechodzić w czeraki, które pojawiają się na twarzy, tułowiu, kończynach. Również z podwyższoną może być miejscowo odczynem takim gorączkowym, ale zwykle one przebiegają w dobrym stanie ogólnym. Niewielkie zmiany tego typu wymagają jednak leczenia od razu, stosowania miejscowo aerozoli zawierających antybiotyki, neomycynę czy tetracyklinę. W przypadku zmian rozległych polecane są już antybiotyki po wykonaniu antybiogramu i stosowaniu także innych preparatów chemicznych, przeciwbakteryjnych, jak sulfonamidy. Przy współistnieniu czynników ryzyka w przewlekłych stanach zapalnych skóry chorobotwórcze bakterie, gronkowce, paciorkowce mogą znajdować się nawet przez dłuższy okres czasu na skórze, nie powodując zmian, ale mogą w przypadkach chociażby jakichś operacji chirurgicznych wtedy doprowadzić do stanów zapalnych. Te bakterie namnażają się pozakomórkowo, powodując miejscowe uszkodzenie komórek, tkanek, zmiany poza skórą, które są spowodowane wydzielanymi przez bakterie toksynami. Źródłem z kolei zakażeń wewnątrzpochodnych mogą być takie choroby jak zapalenia zatok, uszu, ropnie, także ropnie kołozębowe, ropnie w jamie brzusznej, zakażenia pooperacyjne. Najczęstsze miejsca lokalizacji stanu zapalnego, szczególnie wymieniane są kończyny. Kiedyś była to twarz, natomiast w tej chwili 80% zakażeń stanów zapalnych paciorkowcego, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, czyli róży, w 80% zajmuje kończyny. Ryzyko zachorowania zwiększa się oczywiście przy współistniejących chorobach, zwłaszcza przy otyłości, cukrzycy, chorobach układu krążenia i wielu innych, gdzie dochodzi do osłabienia odporności albo uszkodzenia przepływu, czy to krążenia żylnego, czy limfatycznego. Ponadto wykazano także zależność między obecnością charakterystycznych wrót zakażenia, a wykonywaną pracą, zwłaszcza osoby, które moczą ręce, praczek, jeśli dochodzi do skaleczeń, może łatwo dochodzić do zmian zapalnych. Wśród powikłań róży wymieniana jest zwłaszcza ropowica, zapalenie naczyń chłonnych i żylnych, zapalenie kości, stawów, powięzi. Choroba określana różą może występować, jak wspomniałam, w kilku postaciach klinicznych. Pod postacią rumieniową, kiedy występuje tylko stan zapalny tkanki skóry i tkanki podskórnej, z obrzękiem tkanek. Dalej, jeśli stan się pogarsza, dochodzi do gromadzenia płynu i mogą występować pęcherzy. Jest to postać właśnie pęcherzowa. Do niej mogą dołączać objawy krwotoczne. Może dochodzić do martwicy i zgorzeli. Inną jeszcze odmianą róży jest róża pełzająca czy wędrująca, gdy zmiany szerzą się. Również bakteryjne infekcja szerzy się drogą naczyń chłonnych. Róża nawrotowa jest rozpoznawana, gdy jakiś czas po zakończeniu stanu zapalnego pojawia się w takim samym miejscu. Dochodzi do rozwoju, zwłaszcza w takich powtarzającej się róże nawrotowej. Mogą także dochodzić do zmian przednowotworowych z występowaniem późniejszym ryzykiem wystąpienia nowotworu. W niektórych przypadkach, mimo prawidłowego leczenia, mimo stosowania antybiotyków, antybiotykoterapii po wykonaniu antybiogramu, dochodzi do nawrotu choroby i do różnych powikłań, o których opowiem za chwilę, o diagnostyce i leczeniu także. Leczenie choroby polega na podawaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, takich jak penicylina, zarówno krystaliczna, prokainowa, ale też antybiotyki nowszych generacji, cefalosporyny pierwszej i drugiej generacji, ale bywa także stosowana erytromycyna, kindamycyna, chloramfenikol. Leczenie zwykle prowadzone jest około 2 tygodni wraz z lekami wspomagającymi, jak i w niektórych przypadkach lekarze mogą zapisywać sterydy albo niesterydowe preparaty przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Możliwe jest oczywiście poza antybiotykoterapią również stosowanie innych środków przeciwbakteryjnych, nie tylko ogólnie, ale również miejscowo. Dość dużym problemem jest jednak oporność na preparaty przeciwbakteryjne, także możliwość ubocznego działania pod postacią wyprysku kontaktowego, skórnych reakcji alergicznych, polekowych, a także dolegliwości żołądkowo-jelitowych, które mogą występować, zwłaszcza jeżeli antybiotyki podawane są bez zabezpieczenia, czy to przeciwgrzybiczego, czy bakteriami kwasu mlekowego. Stosowane są nieraz leki poprawiające krążenie, leki przeciwkrzepliwe i wiele innych w zależności od stanu chorego, a także współistniejących schorzeń. W przypadku współistnienia przewlekłej niewydolności żylnej, po złamaniach, operacjach, lekarze podają odpowiednie preparaty profilaktyczne, zwłaszcza przeciwzakrzepowe, także poprawiające, jak mówiłam, ukrwienie. Miejscowo stosowane są okłady z 2% roztworu ichtiolu, chloraminy, wody borowej, a także inne leki współistniejące z różą, zwłaszcza owrzodzenia muszą być leczone. Czasem jest stosowany drenaż limfatyczny kończyny. W erze, kiedy nie było antybiotyków, róża miała, zwłaszcza na twarzy, przebieg bywał śmiertelny. Bardzo często w takich nasilonych przypadkach róży wymaga to współpracy wielu lekarzy specjalistów, nie tylko dermatologa, ale także chirurga naczyniowego, internisty, specjalisty chorób zakaźnych. W niektórych przypadkach leczenie może być prowadzone ambulatoryjnie, jeżeli te objawy nie są zbyt duże, jednak w wielu przypadkach opanowanie choroby wymaga leczenia w klinice. Diagnostyka bakteriologiczna zakażeń tkanki podskórnej jest dość trudna i wymaga rozpoznania czynnika chorobotwórczego poprzez badania różnego rodzaju płynów tkankowych, także badania serologiczne czy immunologiczne. Badania obejmują także wydzielinę z ran czy z pęcherzy, ustaleniem rodzaju bakterii i zwłaszcza wykonaniem antybiogramu, czyli sprawdzeniu, na jaki antybiotyk dane bakterie są wrażliwe. W badaniach dodatkowych także stwierdzane są różnego rodzaju zaburzenia podstawowych parametrów, a więc wysokie OB, leukocytoza, czyli wzrost krwinek białych. Zaburzenia krzepnięcia mogą występować z takim groźnym powikłaniem róży, jakim jest zespół wykrzepiania śródnaczyniowego. Zapobieganie chorobie polega przede wszystkim na zmniejszeniu czynników ryzyka, szczególnie takich jak duża masa ciała, prawidłowa higiena, w tym konieczna jest prawidłowa dezynfekcja wszelkich zadrapań i skaleczeń, mikrourazów, które wydawałyby się błahe, mogą stać się miejscem i wrotami zakażenia przy bakteriach jakichś bardzo złośliwych może dojść do zapalenia skóry, tkanki podskórnej i tych różnych powikłań. Wśród powikłań nadal istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania zakażenia i powstawania martwicy. Zwłaszcza niebezpieczne jest umiejscowienie róży na twarzy, skąd stan zapalny przenosić się może zarówno przez ciągłość, jak i drogą naczyń limfatycznych czy żylnych na oczodoły, uszy, błonę śluzową jamy ustnej. Wtórnym powikłaniem bywa także obrzęk limfatyczny, zwłaszcza przy róży nawracającej może dochodzić do powikłań toksycznych zarówno nerek, jak i serca i słoniowacizny, chorobie o łacińskiej nazwie elefantazis, która stanowi końcowe stadium zaawansowanego obrzęku limfatycznego powstałego jako skutek gromadzenia płynu w tkankach, czy to na tle zapalnym, czy nowotworowym. Pierwotne schorzenia naczyń chłonnych występują rzadko, jeśli chodzi o słoniowaciznę. Taki rozrost tkanki chłonnej właśnie może być powikłaniem infekcji paciorkowcowych. Zajęte zapaleniem naczynia chłonne ulegają poszerzeniu z wysiękiem, powiększeniem węzłów chłonnych, zablokowaniem przepływu chłonki, gromadzeniem płynu śródmiąższowego w obrębie zajętych części. Niezależnie od przyczyny, obrzęk chłonny powoduje poszerzenie naczyń, powoduje zablokowanie odpływu chłonki, wzrost ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach, wzrost płynu śródmiąższowego. To wszystko stymuluje rozrost tkanki łącznej z powiększeniem zajętej kończyny, powstawaniem brunatnego stwardnienia, pogrubieniem, rogowaceniem, także podatnością tego obszaru na grzybice i na urazy. Zakażenia należy szybko leczyć właśnie antybiotykami z konsultacją lekarską ze względu na niebezpieczne powikłania. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o tym paciorkowcowym zakażeniu skóry, które nosi nazwę róży. Jeśli są jakieś pytania do tego tematu albo do innych, bardzo proszę. Słucham? Porady lekarskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam panią doktor serdecznie. Dzwoni Maria z Warmińsko-Mazurskiego. Mhm. Mam 66 lat i wykryto u mnie podczas badań USG i później skierowano na tomografię komputerową powiększenie węzła chłonnego w okolicy żyły głównej dolnej do wielkości tak około ponad 5 cm na 4 z czymś. I jaka, takie dwa pytania mam do pani doktor. Jaka może być tego przyczyna? I drugie pytanie. Mam bóle głowy. Te bóle głowy tak się nasiliły ostatnio. I miałam od dawna je. I to były takie bóle, no nie wiem, takie...
Migrenowe?
Migrenowe właśnie, z typu migrenowego, ale nie robiłam badań w tym kierunku, żeby tak żeby to postawić taką diagnozę na pewno, tylko na podstawie takich obserwacji to były takie typowe, migrenowe. I robiłam badania tomograficzne 12 sierpnia w tym roku jamy brzusznej i teraz jestem zarejestrowana na rezonans magnetyczny głowy właśnie w kierunku tej bóli głowy. I po półtora miesiąca właśnie od tamtych badań ten rezonans magnetyczny. I teraz chciałam drugie pytanie to skierować. Czy nie ma jakichś przeciwwskazań do takich właśnie badań w takich odstępach czasu półtora miesięcznych? Chodzi mi o te podawanie kontrastów dożylnie i no i o to promieniowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pani, to jest rzeczywiście trochę tutaj skomplikowana sprawa. To znaczy ja nie ma takich przeciwwskazań ze względu, ja się dziwię, że taki długi okres czasu jest między badaniem jednym a drugim, bo wykrycie jakiejś zmiany chorobowej powinno być szybkie i to zdiagnozowanie i potem leczenie. Jakichś większych przeciwwskazań, jeśli chodzi o taką odległość czasową i kontrast również. Kontrast może zagrażać wtedy, kiedy jest alergia na jakiś właśnie składnik czy sam kontrast. Natomiast tutaj się troszkę te badania po prostu, no jakby u nas w służbie zdrowia, wszystko jest rozciągnięte w czasie. Natomiast co do tego powodu powiększonego węzła chłonnego, który u pani wykryto, powody najogólniej przy powiększeniu węzłów chłonnych mogą być dwie. Jedna to są stany zapalne, a drugie jakieś zmiany nowotworowe, więc najczęściej badaniem tomograficznym czy właśnie USG powinno być poza tym węzłem chłonnym wykryta jakaś zmiana chorobowa. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co może być. Tak najogólniej mówię właśnie o stanie zapalnym i zmianach nowotworowych, to tyle. Natomiast co do tego, to ja bym się właśnie przyspieszyła badania, jeżeli one miałyby rzeczywiście zdiagnozować i pomóc. Jest jeszcze jedno pytanie. Telefon. Słucham?
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie Pan Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz mówi Anna z Przemyśla. Pani doktor, ja może nie tak odnośnie dzisiejszego tematu. Chciałam zadać pytanie, tylko chciałam zapytać i jeżeli pani doktor się jeszcze nie zetknęła, a byłaby możliwość, że po prostu jakoś też do tego się odnieść. Wychodzi takie czasopismo w Polsce, o czym nie powiedzą ci lekarze. Nie wiem, czy się konsultantami są lekarze w tym czasopiśmie. To jest wydawane na licencji brytyjskiej, wydawane w Australii, w Stanach Zjednoczonych. No i gdzieś chyba z półtora roku, to jest dwumiesięcznik, ukazuje się w Polsce. Już nie pamiętam, w którym numerów, chyba w którymś z tegorocznych, bo mam przed sobą dwa i akurat, bo pożyczyłam inne, były dosyć takie długie artykuły na temat statyn. I takie... No, informacje, bo ja też jestem pielęgniarką zawodu, więc troszeczkę zielone pojęcie mam, ale taka troszeczkę byłam właśnie no, zaskoczona tym bardzo pozytywnym działaniem statyn przekazywanym z informacji i wiedzy, którą uzyskałam do tej pory i wiedzy, którą właśnie uzyskałam na podstawie tego czasopisma. Jeżeli by pani doktor kiedyś tam znalazła czas i możliwość przejrzenia po prostu tego czasopisma I właśnie jakieś takich informacji, odniesienia się też do tych informacji jako lekarz.
Czasopisma nie znam, ale no chętnie bym zobaczyła, co tam jest przekazywane. Natomiast jeśli chodzi o statyny, to ja dobrze, oczywiście jak ciągle powtarzam, już mi tematów brakuje. I ja o statynach mówiłam przy okazji wielu chorób, nie tylko związanych z no właśnie leczeniem przeciwcholesterolowym, ale także w tej chwili w wielu artykułach medycznych powołują się na korzystne działanie statyn, łącznie z działaniem przeciwnowotworowym i tak dalej, i tak dalej. Także dobrze, ja taki program zrobię, chociaż tak jak powtarzam, te doniesienia naukowe muszą być jak gdyby potwierdzone, jeszcze trzeba odczekać, bo bardzo często te artykuły są sponsorowane i to też no, trzeba troszkę spojrzeć na te wszystkie nowinki, jak gdyby z pewnej perspektywy. Jest trzeci telefon. Dobrze, ja to zrobię. I jest następny. Słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na bieki
Maria
bieków.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani doktor, mam takie zapytanie. Czy może być jednocześnie róża i półpasiec? W tym samym miejscu?
Znaczy w tym samym miejscu, proszę pani, może być, oczywiście. Półpasiec jest chorobą wirusową, natomiast róża jest bakteryjną przy jakimś obniżonej odporności. Oczywiście może dojść do tego rodzaju powikłań i być. Tylko, że no, półpasiec przebiega wzdłuż nerwów, natomiast róża jest, tak jak powiedziałam, zlokalizowana, czyli najczęściej półpasiec dotyczy międzyżebrzy albo twarzy, natomiast róża najczęściej jest zlokalizowana na kończynach dolnych i to tyle, tak? Bo mi tutaj panowie pokazują, że muszę kończyć. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bokiem.